Czwórka. Polskie Radio.
Na czwórkowym zegarze minuta po 14.
Szymówi.
Jedni wyprowadzają się od rodziców już w szkole średniej, inni mieszkają z nimi do 30. Niektórzy czekają na to, aż skończą 18 lat i staną się niezależni. Jednak coraz częściej ludzie po 20 nie chcą się usamodzielniać. Rodzice im pomagają, wtrącają się i robią ze swoich dzieci córeczki tatusiów i mamin synków. Czy jest jakiś odpowiedni moment na to, żeby się usamodzielnić? Sprawdziła to nasza reporterka Ania Hardej.
Czy jest jakiś taki moment, kiedy należy się usamodzielnić?
Sądzę, że jest taki moment, jakoś może w gimnazjum, w liceum, kiedy po prostu trzeba zacząć małymi krokami, na przykład gotowanie sobie obiadu, żeby potem po prostu mieć łatwiej, jak nie będzie się pod niczyją opieką.
Wtedy, kiedy nam finanse na to pozwolą i kiedy rodzice już nie będą nas potrzebować na zasadzie takiej, że przykładowo jakiś rodzic jest chory, no i kiedy nie będzie potrzebował od nas pomocy.
Moim zdaniem to najlepiej, kiedy się już kończy średnią szkołę. Bo się jest pełnoletni przede wszystkim, można już znaleźć w tym momencie pracę. Bo jeszcze w wieku gimnazjalnym, czy jeszcze tym średnim, to myślę, że człowiek nie ma aż takiej dojrzałej osobowości, żeby już się usamodzielniać.
No jak cię stać, żeby być już dojrzałym? Jak czujesz, że masz poukładane w głowie i pracujesz, dajesz radę żyć. Już.
W czasie studiów, chociażby po tym 20 roku życia, to już należy chyba w tym kierunku iść.
Kiedy czuję się taką psychiczną, nie presję, ale wie się, że ma się warunki do tego. Że to nie jest wymuszone, że patrzę, że mam o 18 lat i już powinnam wziąć za siebie pełną odpowiedzialność, bo to nie znaczy, że umiem ponieść konsekwencje własnych czynów.
A jakie jest wasze zdanie, drodzy słuchacze? 70044. Kiedy przychodzi ten moment, kiedy powinniśmy się usamodzielnić? Czekam na wasze SMS-y. Koszt każdego z nich na numer 70044 to 62 grosze. Ze mną w studiu goście psycholog Ewa Krawczyńska, poradnia Ewa Ter. Dzień dobry. Oraz psycholog społeczny Tomasz Łysakowski. Witam bardzo serdecznie.
Witam.
A zatem, kiedy następuje ten moment, że powinniśmy się usamodzielnić?
Oj, no powiedziałbym, że to nie jest taka cezura, która każdego jakby definiuje, nie wiem, jest to, nie wiem, 18 rok życia, bo ludzie mają różny poziom dojrzałości. Chodzi o to, że czasami osoba w wieku 16 lat może być już super dojrzałą osobą, brać na siebie odpowiedzialność. Druga sprawa, że mamy do czynienia często z osobami, które są w okolicach 40 i są zupełnie niedojrzałe.
Co takiego się dzieje w ludziach i w ogóle w naszej konstrukcji takiej demograficznej, jeśli chodzi o relacje, także w rodzinie, że ludzie decydują się na to, że jednak późno od rodziców się wyprowadzają. Stosunkowo coraz później się to dzieje, jak wynika z badań oczywiście.
No kiedyś tutaj przede wszystkim normy społeczne chyba pewne rzeczy załatwiały za nas. To znaczy, że ludzie usamodzielniali się bardzo często wtedy, kiedy zakładali rodzinę. Czyli jeżeli brał na siebie decyzje związane z zamążpójściem, wyjściem za mąż, tutaj wzięciem sobie żony, no to w tym momencie to jest taka decyzja, kiedy potem trzeba było być dojrzałym, bo dzieci się pojawiały. Dzisiaj, ponieważ jest tak, że nacisk społeczny na to już nie jest wysoki, ludzie...
A na co jest nacisk społeczny w takim razie dzisiaj?
No, na przykład na to, że
rozwój osobisty, właśnie, tak? Osiąganie sukcesów i no, na siebie, tak? Indywidualnie.
Ale pytanie, czy rozwój osobisty idzie w parze z mieszkaniem u mamy i taty?
No to zależy, tak. To zależy, jak to rozumiemy. Ja w ogóle wydaje się, że tu właśnie to, co tutaj Tomek powiedział, ale też w sądzie pojawiła się taka wypowiedź, że na ile my się czujemy samodzielnie. I to wydaje się jest takie clue, bo samodzielność to nie jest tylko ten stan zewnętrzny, że my, nie wiem, osobno mieszkamy, zarabiamy swoje pieniądze, ale to jest przede wszystkim stan wewnętrzny. Czy my umiemy podjąć te decyzje, ponieść ich konsekwencje, czy my w ogóle znamy swoje potrzeby, umiemy je wyrażać, umiemy tak kierować swoją rzeczywistością, że osiągamy pewne rzeczy, na które no, mamy ochotę, ale też znamy swoje ograniczenia.
Czy młodzi ludzie dzisiaj zadają sobie takie pytanie, czy są gotowi, czy ja jestem gotowy na to, żeby stanąć na własnych nogach?
No właśnie, po mnie to jest różnie, bo te statystyki pokazują, że niby około 40%, przynajmniej Polaków, 40% Polaków no, w wieku, tam w tym przedziale 25-35, mieszka dalej z rodzicami, nie jest samodzielnych, ale jednak mamy te 60%, które jest dalej, żyje w tej samej rzeczywistości, a jednak sobie radzi. Więc ja myślę, że tu wracamy trochę do przeszłości, dzieciństwa, a tym samym wpływu rodziców, więc jest to praca przez lata, której konsekwencją u tych 40% oczywiście pewnie z tych 40 też jest różnie, konsekwencją jest to, że jest trudno się usamodzielnić. Tak,
kiedy przychodzi, zadam pytanie słuchaczom, moi drodzy goście, za chwilę rozwiniemy oczywiście temat. Moi drodzy słuchacze, kiedy przychodzi ten moment, że powinniśmy się, albo wasze dzieci chcielibyście, żeby się już usamodzielniły? 70044, Piotr Filan, zapraszam na najbliższe 2 godziny w Się Mówi w Czwórce. No i sypią się SMS-y na 70044. Piotr pisze o tym, że na niezależność przychodzi czas, kiedy wyprowadzamy się od rodziców, wtedy, kiedy jesteśmy niezależni finansowo. Podobnie Adam z Częstochowy. Czy rzeczywiście finanse grają tutaj główną rolę? Ewa, ty mówiłaś o tym, że powinniśmy się przede wszystkim czuć dojrzali i gotowi na to, że chcemy opuścić gniazdo rodzinne.
Znaczy, na pewno są pewnym takim czynnikiem, dającym takie namacalne poczucie tej niezależności, że my mamy coś swojego, coś, co możemy przełożyć na realizowanie właśnie czy jakiegoś rozwoju zawodowego, osobistego. Natomiast to nie jest do końca tak, bo jednak kiedy na przykład idziemy na studia, no to mało kto z nas ma swoje pieniądze. Jednak większość osób jakoś bazuje na pewnym wsparciu finansowym rodziców, co nie oznacza, że my nie możemy samodzielnie żyć.
Mentalnie odciąć pępowinę.
Dokładnie, bo to jest też jakaś umiejętność korzystania właśnie z tego wsparcia finansowego, znowu w taki sposób dojrzały. Teraz mogę z tego korzystać, ale muszę korzystać też w takim kierunku, żeby inwestować to, co mam, w jakiś rozwój, żeby za jakiś czas te pieniądze mieć na przykład swoje.
A może rodzice boją się, mają syndrom pustego gniazda i im się to opłaca, żeby trzymać te dzieci na wędce, na smyczy, mieć córeczkę ulubioną tatusia albo ulubionego syna mamusi, no bo takie są chyba konsekwencje przetrzymywania dzieci w domu.
O, ja bym tutaj nie przesadzał, bo naprawdę jest duża grupa rodziców, którzy już wcale nie czują to i najchętniej by się tego dziecka pozbyli czasami.
Tak, szczególnie takiego 30-letniego.
Tak, ale druga sprawa, że oczywiście jest tu pewien konflikt, bo czy on sobie poradzi w życiu, już w pewnym momencie, jak on ma 40 lat, a do tej pory sam nie mieszkał, no to może już sobie nie poradzi i niestety trzeba się będzie nim zajmować, dopóki się nie zejdzie. Natomiast my tutaj zwracamy uwagę na, i jeszcze jedną rzecz bym zwrócił uwagę, tak zwany kult młodości. Zobaczmy, że nie wiem, do połowy XX wieku, właściwie do lat 60. był właściwie w kulturze zachodniej kult dojrzałości. Czyli w tym momencie ktoś, kto był starszy, miał wyższy status, miał poważanie, miał tak naprawdę, no, chciało się wyglądać, być tak, uważanym za starszego niż się jest. My dzisiaj mamy zupełnie inne reakcje. Większość ludzi chciałaby wyglądać młodziej niż jest. Przecież cały kult fitness na tym, do tego się sprowadza i troszeczkę to się wpisuje. To znaczy, że my, mieszkając z rodzicami, bardzo dużo osób ciągle sobie myśli, no dobrze, jeszcze nie jestem dorosły, jeszcze dłużej jestem dzieckiem.
Ale jakie to może mieć konsekwencje? Pytanie, czy to jest dobre?
Znaczy, to ma ogromne konsekwencje też na przykład jeżeli nie potrafimy budować własnych relacji długotrwałych,
bo jak się zrobi gorąco w życiu, to można zawsze wrócić do domu.
Zawsze można wrócić do rodziców, tak, czy nawet jak jest trudno w tym związku, to często pojawia się coś takiego, no co się znowu czepiasz, znowu ci coś nie pasuje, a nie jesteśmy otwarci na to, okej, mamy problem, musimy o tym porozmawiać, tak? Bo najczęściej do rodzica tak się reaguje. Zamykamy się w swoim pokoju, tak, odczep się ode mnie, ja mam swoje życie, nie? I coś takiego się przekłada na związki, więc konsekwencją jest to, że okej, ten kult młodości, ale my po prostu, znaczy my, część osób nie potrafi zbudować swojego dojrzałego związku, który też dałby mu tą odskocznię i poczucie bezpieczeństwa, żeby właśnie tą niezależność, samodzielność
i to wiąże się ogólnie z motywacją i umiejętnościami nie tylko a propos związku, także pracy, bo zobaczmy, jeżeli ktoś ma na utrzymaniu rodzinę, jeżeli wie, że kredyt i tak dalej, to on jest jednak bardziej zmotywowany. Jemu zależy, żeby się rozwijać, żeby zarabiać więcej, żeby pracować więcej. Jeżeli ktoś ma...
Bo utonie.
Tak, to jest motywacja cały czas.
Korzysta
tak, życie w dżungli troszkę, oczywiście, tak jak ludzie pierwotnie musieli upolować mamuta. Tak.
Jasne, ale właśnie chodzi o to, że jeżeli mam dom, ten dom jest na utrzymaniu, to ja jestem zmotywowany. Jeżeli po godzinach mogę tylko, jakby wiem, że rodzice mi zapewnią wyżywienie, ja się mogę dokładać do wspólnego garnuszka, ale to tacy ludzie bardzo często po godzinach będą sobie szli i grali w gry albo imprezowali. Nie ma tej motywacji, bo nie mamy nikogo na utrzymaniu.
Właśnie, czyli gdzieś też te pieniądze będą wykorzystywane na przyjemności.
Tak, to jest dobre, pragmatyczne. Dlaczego mamy się napinać?
Tak, ale mimo wszystko... No,
nie ma takiego obowiązku.
Nie ma takiego obowiązku, natomiast ale my teraz
wybór.
Oczywiście...
Właśnie pamiętajmy o tym, że to jest wybór.
Tylko pamiętajmy, że jednak z drugiej strony społeczeństwo ciągle na takie osoby, które się nie napinają w wieku 20 lat, czy nawet 30 do 35, to patrzy z pobłażeniem. odstarzaniem, ale jak mamy 50-latka, który się całe życie nie napinał, to już raczej nie patrzymy na niego wcale jak na ciągłe dziecko, tylko jako na nieudacznika życiowego.
Myślę sobie, że te osoby też mają jakąś refleksję na swój temat, no, że jednak mam tyle lat, no a trochę funkcjonuje tak 30-40, a trochę funkcjonuje jak taki 20-latek i to też czasami, no ja tak patrzę z perspektywy gabinetu terapeutycznego, że takie osoby do mnie trafiają, które może nawet nie tyle mieszkają z rodzicami, ale czują cały czas taką zależność.
Zastanawiam się, co zrobić z młodymi osobami, które idą na studia, chcą odciąć pępowinę, a matka i ojciec im to utrudniają. Jak wyzwolić się spod kurateli takich ludzi? O tym za chwilę. Kiedy przychodzi ten moment, że czas się usamodzielnić? 70.044 na zegarze, 18 minut po godzinie 14 ze mną w studiu goście Ewa Krawczyńska, psycholog poradnia EWATER i Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Jeśli rodzice nas cisną, z jakiegoś powodu, nie wiem, może są nieszczęśliwi i chcą zachować dzieci w domu i trudno młodym osobom się wyzwolić z takiego układu, co wtedy zrobić?
No to jest bardzo trudne, bo to jest trochę takie błędne koło, to znaczy jakikolwiek przejaw naszej niezależności, stawiania granic, naszych w sensie tego dorosłego dziecka, często wywołuje u rodziców no, negatywny nastrój, tak, czy nawet jakieś komunikaty, że tutaj no, mamie będzie smutno, jesteś takim niewdzięcznym dzieckiem, no i to powoduje, że my rezygnujemy z tego stawiania granic, to jest trochę takie błędne koło. Jakkolwiek uświadomienie sobie, że my nie jesteśmy do końca odpowiedzialni za ten nastrój rodziców, że my mamy też prawo do realizowania własnych potrzeb, a szczególnie no, w tych kierunku usamodzielniania się, no, trzeba być trochę takim, muszę powiedzieć, twardym, tak? I mieć tego świadomość, że ten rodzic no, może za jakiś czas się przyzwyczai, że my się usamodzielniamy, że żyjemy, że jest nam dobrze, krzywda nam się nie dzieje, ale nie możemy właśnie brać na siebie odpowiedzialności za to, jak ci rodzice się czują w tej sytuacji.
U rodziców to są dwa czynniki tutaj grają. Podejrzewam pierwsze skrzypce. Jedno to oczywiście chęć zapewnienia bezpieczeństwa swojemu dziecku. Rodzicowi się wydaje, że to dziecko, kurczę, ono w tym mieście zginie. Ono w ogóle, no jak ono sobie poradzi? Przecież on pamięta, jakie ruchy temu dziecku zmieniał. Więc to jest jakby jeden czynnik, a drugi czynnik, rodzice też chcą się czuć młodzi. Dopóki to dziecko ma się w domu, to ciągle człowiek się czuje rodzicem, a później już te dzieci wyfruną, no i co? Jest już kimś starym. No,
tak, nie daj Boże, jak te dzieci mają dzieci, no tak, to już w ogóle
jest się babcią albo prababcią. Ale teraz jak patrzymy sobie, to oczywiście najlepszą metodą jest po prostu z punktu widzenia tego dziecka nauczenie się asertywności, bo to jest kwestia tego, w stosunku do rodziców też musimy być asertywni.
Tak, jak się nauczyć asertywności, jeżeli rodzice na przykład czasami, ja rozumiem, że są szkolenia, na to, rodzice czasami nawet nie uczą gimnazjalistów na przykład parzyć herbatę albo...
wyręczają dzieci w większości czynności.
I jakie to może mieć konsekwencje na dłuższą metę? I dlaczego to rodzice w ogóle robią? Że niech chodzi na japoński, tutaj wyższe cele, filozofia i tak dalej, ale parzenie herbaty, nie wiem, krojenie warzyw to już nie dla niego.
Może mieć miejsce coś takiego, oczywiście pewnie to jest jedna z wielu hipotez, jaką możemy postawić, tak zwane, że dziecko jest traktowane jako narcystyczne przedłużenie naszej osoby, że dziecko jest takim reprezentantem nas w rzeczywistości. I to jest trochę
czyli
tak,
co, niespełnione
że...
marzenia rodzica dokładnie, są projektowane na dziecko, projektowane tak, że to on przedłuży ród?
Tak, tak, i że właśnie on będzie teraz realizował te różne marzenia, projekty, bo na przykład rodzic wcześniej nie miał takich możliwości. I jakakolwiek taki przejaw niezgody na to, właśnie jakiegoś własnego zdania, innego pomysłu, jest traktowany, no jest przede wszystkim krytykowany, ale też rodzic odbiera jako takie no, uderzenie w taką własną samoocenę. No ale to trochę jest takie tworzenie bardziej marionetki niż samodzielnej jednostki. W sensie no, dziecko jest taką marionetką, która przez całe życie uczy się, że te potrzeby emocjonalne innych są ważniejsze. I w tym momencie trochę takich inwalidów emocjonalno-psychologicznych tworzymy, tak? Bo gdzieś zapominamy, ignorujemy o swoich potrzebach, o swoich prawach, tak? Bo to prawo do własnego zdania, do własnych potrzeb, to nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest żaden przywilej. To jest coś,
to jest w pakiecie.
Jakiś fundament. Tak,
tak, ale rodzice się wydaje, skoro tyle w to dziecko włożyłem, zainwestowałem
tyle. Czyli rodzice troszkę traktują to jak dziecko jak swoją własność. Ale,
tak, przedmiotowo.
Swoją własność, przedmiotowo.
Tak, tak. No, ale poniekąd tak trudno się temu dziwić, no bo jednak inaczej. Nawet ludzie
nie otwierają tej furtki.
Chcę powiedzieć, ludzie nawet swoich partnerów często traktują jako swoją własność, więc to, że traktują tak dzieci, no nie jest jest jako część siebie, no tak jak moja ręka jest jakimś tam niemalem
no tak,
własnością,
to dziecko jest
moim dzieckiem. No i tutaj to jest jakby
jasne, no bo